Serwis informacyjny w Radiu Maryja. Ojciec Święty Franciszek przybył w niedzielę do Republiki Środkowoafrykańskiej. To ostatni kraj, który papież odwiedza w trakcie swojej pielgrzymki do Afryki. Po ceremonii powitania na lotnisku Ojciec Święty złożył wizytę w Pałacu Prezydenckim, gdzie rozmawiał z prezydent Republiki Środkowoafrykańskiej. Później spotkał się z przedstawicielami pozostałych władz. W swoim przemówieniu Ojciec Święty zaznaczył, że przybył śladem swojego poprzednika Jana Pawła II jako pielgrzym pokoju i apostoł nadziei. Wskazał, że słowa klucze do rozwiązania konfliktu w kraju to jedność, godność i praca. Następnie papież udał się do obozu dla uchodźców, gdzie mieszkają całe rodziny, które uciekły z rejonów walk. W krótkim przemówieniu Ojciec Święty mówił o potrzebie działania na rzecz pokoju.
My musimy pracować i modlić się oraz wszystko czynić dla pokoju. Ale pokój bez miłości, bez przyjaźni, bez tolerancji, bez przebaczenia, nie jest możliwy. Każdy z nas musi czynić coś od siebie. Życzę Wam, i wszystkim mieszkańcom Środkowej Afryki, życzę Wam pokoju.
Ojciec Święty Franciszek spotkał się też z księżmi biskupami Republiki Środkowoafrykańskiej oraz reprezentantami wspólnot ewangelickich. Centralnym punktem przedostatniego dnia wizyty Ojca Świętego w Afryce była msza święta sprawowana w tamtejszej katedrze. W homilii Ojciec Święty zwrócił uwagę na kwestię przebaczenia. Wskazywał, że doświadczywszy przebaczenia, sami musimy przebaczyć innym.
Osoby zaangażowane w ewangelizację muszą zatem być przede wszystkim wprowadzać przebaczenie, być specjalistami pojednania, ekspertami miłosierdzia. W ten właśnie sposób możemy pomóc naszym braciom i siostrom przejść na drugą stronę, ukazując im tajemnicę naszej siły, naszej nadziei, naszej radości, które mają swoje źródło w Bogu, ponieważ są one oparte na pewności, że On jest z nami w łodzi.
Ojciec Święty Franciszek skierował też apel do wszystkich ludzi, którzy niesprawiedliwie używają broni.
Odłóżcie te narzędzia śmierci.
Armatevi piuttosto della giustizia.
Uzbrójcie się raczej w sprawiedliwość, miłość i miłosierdzie. Rzeczywiste gwarancje pokoju.
Ostatnim punktem niedzielnego programu wizyty Ojca Świętego w Republice Środkowoafrykańskiej była spowiedź dla młodzieży oraz czuwanie na placu naprzeciwko katedry. Poszczególne punkty papieskiej wizyty apostolskiej transmitują Radio Maryja i Telewizja Trwam. Pierwszą niedzielę Adwentu na Jasnej Górze rozpoczęły się ogólnopolskie obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski. Eucharystii w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Ksiądz arcybiskup podkreślił, że przyjęcie chrztu przyczyniło się do rozwoju polskiej państwowości, tożsamości narodowej i było czynnikiem kulturotwórczym. Kościół na przestrzeni wieków pełnił bardzo ważną rolę w społeczeństwie. Dzisiaj jednak, jak mówił ksiądz arcybiskup, mamy do czynienia z powolnym, stopniowo wkraczającym zeświadczeniem.
Dzisiaj pośród wielu wyzwań pojawiły się najpierw znaki jakiejś utraty pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego, któremu towarzyszy obojętność religijna wywołująca u wielu wrażenie, że żyją bez duchowego zaplecza, niczym spadkobiercy, którzy roztrwonili dziedzictwo pozostawione im przez historię. Nie dziwią więc próby nadania Polsce oblicza wykluczającego dziedzictwo religijne przez stanowienie praw w oderwaniu od ich źródła, jakim jest chrześcijaństwo.
Ksiądz arcybiskup wskazał także na zadania, jakie stoją przed współczesnym człowiekiem chrześcijaninem.
Trzeba z powrotem powrócić do chrztu. Trzeba podobnie jak 1050 lat temu na serio wyznać i głosić na nowo prawdę o Chrystusie, jedynym pośredniku między Bogiem a ludźmi i jedynym odkupicielu świata. Trzeba nieustannie otwierać się z ufnością na Chrystusa i pozwalać Mu, aby nas odnawiał. Trzeba głosić świadectwem własnego życia, że ten, kto Go spotyka, poznaje prawdę, odkrywa życie i znajduje drogę do Niego prowadzącą. To zaś pozwoli nam odkryć, że Chrystus jest jedyną przyszłością człowieka.
W niedzielę w kościołach zapłonęły także świece jubileuszowe, które księża biskupie otrzymali z rąk księdza arcybiskupa. Główne obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski odbędą się w Gnieźnie i Poznaniu od 14 do 16 kwietnia przyszłego roku. W ramach jubileuszu 3 maja 2016 roku na Jasnej Górze zostanie ponowiony akt oddania Polski Matce Bożej. Pod hasłem Głodni Miłosierdzia ruszyła 22. edycja wigilijnego dzieła pomocy dzieciom. W tym roku Caritas chce rozprowadzić 3 miliony wigilijnych świec. Można je kupić od pierwszej niedzieli Adwentu do Wigilii Bożego Narodzenia w parafiach w całej Polsce. Zebrane w ten sposób pieniądze przeznaczone będą m.in. na dożywianie oraz letni wypoczynek dla dzieci z ubogich rodzin. Co dziesiąte dziecko w Polsce jest dotknięte skrajną biedą. To oznacza, że otrzymuje tylko jeden posiłek dziennie. Dlatego każda pomoc jest ważna. Cieszy fakt, że świeca Caritas płonie każdego roku na milionach stołów wigilijnych w całej Polsce, mówi dyrektor Caritas Polska ksiądz Marian Subocz.
Puste miejsce, na którym stanie świeca z logo Caritas, nie będzie już dalej pustym miejscem, będzie zagospodarowane, ponieważ nabywając tą świecę, każdy coś dobrego uczynił. Składając ofiarę, złożył ofiarę na potrzebujących. Tutaj chodzi konkretnie o dzieci, rodziny. I dlatego też myślę, że płomień tej świecy będzie znakiem realizowanego w Polsce wielkiego dzieła miłosierdzia.
10 groszy ze sprzedaży każdej świecy trafia do dzieci z zagranicy. W tym roku wsparciem zostaną objęci najmłodsi uchodźcy z Syrii i Iraku. Pierwsze świece Caritas zapłonęły w 1993 roku. Od 22 lat pomoc otrzymało kilka milionów dzieci z ubogich rodzin. Tegoroczną akcję wigilijnego dzieła pomocy dzieciom wspiera m.in. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki oraz prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda wraz z małżonką. W niedzielę na dziedzińcu Belwederu prezydent Andrzej Duda oraz przedstawiciele rządu i wojska uczestniczyli w obchodach Dnia Podchorążego. Został on ustanowiony na pamiątkę wydarzeń nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku. Wtedy to grupa podchorążych pod wodzą Piotra Wysockiego rozpoczęła powstanie listopadowe atakiem na Belweder. Wówczas była to siedziba wielkiego księcia Konstantego, namiestnika carskiego. To był wielki symbol przepędzenia obcej władzy, symbol walki o odzyskanie niepodległości Polski, mówił prezydent Andrzej Duda. Szef Polskiego Państwa, dziękując wszystkim wojskowym, zapewnił, że wraz z ministrem obrony narodowej będzie prowadził sprawy obrony Rzeczpospolitej w jak najlepszym kierunku. Naprawa polskiej armii zostanie dokończona, dodał prezydent.
To przede wszystkim wzmacnianie potencjału państwa polskiego. Wielokrotnie już powtarzałem te słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Państwa, które będzie w stanie pomagać słabym i nie będzie musiało bać się silnych. Jeśli chodzi o polskie wojsko, to przede wszystkim budowanie jego potencjału. I jeżeli chodzi o wyszkolenie żołnierzy, i jeżeli chodzi o wyposażenie polskiego wojska. Wyposażenie, które obok bezpieczeństwa ma służyć także poprawieniu zdolności bojowej. Plan naprawy polskiej armii jest kontynuowany. To, co do tej pory zostało zrobione dobrze, będzie kontynuowane. To, co było robione źle, zostanie naprawione. Zostanie naprawione odpowiedzialnie i uczciwie.
Niedzielne obchody wpisały się w 185. rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego. Zwierzchnik Sił Zbrojnych przypomniał, że to jedno z trzech wielkich powstań, które choć nie zakończyły się zwycięstwem, doprowadziły do niepodległości Polski. Prezydent przypomniał słowa marszałka Józefa Piłsudskiego. Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo. Zwyciężyć i osiąść na laurach to klęska. Przeszłość i historia zobowiązują nas do odbudowania siły narodu, wojska i gospodarki, mówił w Warszawie minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Szef MON-u wziął udział w obchodach upamiętniających 185. rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego. Minister Antoni Macierewicz podkreślał, że Powstanie Listopadowe było wojną o niepodległość, która wówczas się nie zakończyła. Polski żołnierz toczył ją przez następne stulecie, podkreślał szef MON-u. Jak mówił, wojna ta dziś obliguje nas do tego, by odbudować wewnętrzną siłę narodu.
By odbudować siłę Wojska Polskiego, by nigdy więcej Polska nie zależała od sił zewnętrznych, by była zależna tylko i wyłącznie od własnej zdolności, od własnego hartu, od własnego patriotyzmu i od własnej siły gospodarczej i militarnej. Takie jest najważniejsze przesłanie tych, którzy tutaj polegli, broniąc Warszawy, broniąc narodu, broniąc Polski, bo armia albo jest armią narodową, albo nie ma jej w ogóle. Siłą armii i siłą narodu jest patriotyzm. Siłą armii i siłą narodu jest wiara. Siłą armii i siłą narodu jest Polska.
Z kolei Andrzej Melak, radny miasta stołecznego Warszawy, zaapelował do przedstawicieli wojska i władz Rzeczpospolitej, by wypełniali wolę przodków.
Niech w tym miejscu stanie kopiec, tu widoczny po lewej mojej stronie, który w swym wnętrzu pomieści kaplicę, pomieści muzeum, a przed tym kopcem będzie plac apelowy, na którym młode roczniki polskiego wojska przysięgać będą wierność Bogu i Rzeczypospolitej. Wiem, że nie jest łatwo, tyle spraw jest do załatwienia, ale jak powiedział pan prezydent, najważniejsze jest patriotyzm, morale i odbudowa duchowa Rzeczypospolitej. Bez tego nie będzie ani przemysłu, ani nauki.
Uroczystości przy pomniku mogile bohaterów bitwy pod Olszynką Grochowską poprzedziła polowa msza święta w intencji powstańców. List okolicznościowy skierował do zebranych prezydent Andrzej Duda, a odczytał go szef gabinetu Adam Kwiatkowski. Trwające przeszło rok powstanie listopadowe zakończyło się klęską. Po upadku zrywu represjonowano jego uczestników i drastycznie ograniczono autonomię Królestwa Polskiego. Unia Europejska i Turcja przyjęły wspólny plan działań, którego celem jest zahamowanie fali migracji do Europy. Na szczycie przywódców 28 państw unijnych i Turcji Unia Europejska zapowiedziała m.in. przekazanie 3 milionów euro wsparcia na pomoc dla ponad 2 milionów uchodźców z Syrii, którzy schronili się w Turcji. Uzgodniono też, że proces negocjacji o przystąpieniu Turcji do Unii zostanie ożywiony. To było historyczne spotkanie, powiedział premier Turcji. Polskę na szczycie reprezentowała premier Beata Szydło. Tuż przed spotkaniem poinformowała dziennikarzy o stanowisku, jakie zaprezentuje podczas obrad. Premier Beata Szydło bezpośrednio z Brukseli poleciała do Paryża, gdzie w poniedziałek rozpocznie się szczyt klimatyczny ONZ. Był to serwis informacyjny w Radiu Maryja.